Umiłowanie, jeśli chcemy się skutecznie oprzeć pokusie Antychrysta, jeśli chcemy oprzeć się temu zatrutemu i fałszywemu myśleniu obcemu Ewangelii, to musimy codziennie niemal wołać do Jezusa, tak jak apostołowie Go prosili: Panie, przymnóż nam wiary. Kiedy oni o to wołali, to Jezus mówił: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się stąd i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Można by sądzić, że nawet małej wiary nie mamy. Bo gdybyśmy mieli małą wiarę, to byśmy takich rzeczy niezwykłych dokonywali. Dlatego powinniśmy prosić o wiarę. I ufajmy, że Pan Bóg nie odmówi tej prośbie. Ponieważ Panu Bogu bardzo zależy na tym, żeby człowiek uwierzył, żeby mu zaufał. Pan Jezus mówi w Ewangelii, że największym dziełem Jego na świecie to jest dzieło wiary człowieka. Bo mówi tak: dziełem zamierzonym przez Ojca jest to, żebyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Największe dzieło na świecie to jest wiara Twoja, moja, Twoich dzieci. To jest większe dzieło niż najbardziej imponujące dzieła ludzkie. W Nowym Jorku ktoś mi mówił, że jest ponad 8 tysięcy wieżowców powyżej 30 pięter. Można powiedzieć, imponujące budowle i wiele innych podobnych na świecie. To jest nic w stosunku do tego dzieła, jak człowiek potrafi zawiesić swoje życie na Panu Bogu. Zaufa Panu Bogu. Dlaczego wiara jest taka ważna? Bo bez wiary nie można podobać się Panu Bogu. Tak mówi autor listu do Hebrajczyków. Nie jest powiedziane, że bez dobrego życia nie można podobać się Panu Bogu. Ale bez wiary nie można podobać się Bogu. Spróbujmy to przemyśleć, bo dzisiaj dość często, zwłaszcza młodzi, mówią: najważniejsze, proszę księdza, to jest to, żebym ja był dobrym człowiekiem. Ja nie muszę się modlić, ja nie muszę czcić Boga. Ja nie potrzebuję Pana Boga, ja będę dobrym człowiekiem i przez swoje dobre uczynki otworzę wszystkie, nie wiem, bramy, podwoje nieba. To jest prymitywne, to jest wręcz wulgarne myślenie. To wiara otwiera bramy nieba, a nie kilka uczynków dobrych. Rzecz jasna, wiara uformowana przez dobre czyny, bo wiara autentyczna to jest taka, za którą idą szlachetne czyny. Ale też musimy zauważyć, że to dzieło wiary to nie jest łatwa decyzja. Z wielu powodów. Może ich przybywa nawet, że jest trudno uwierzyć Bogu. Zwróćmy uwagę na niektóre takie jakby przeszkody, które dzisiaj blokują u ludzi niektórych te decyzje, żeby iść za Bogiem. Zwróćmy najpierw uwagę, że nie jest łatwo uwierzyć, ponieważ Pan Bóg nie jest nam potrzebny do życia. Tak czy nie? No ktoś powie: jak to Pan Bóg nie jest potrzebny do życia? Nie, Pan Bóg nie jest konieczny do życia. Do życia konieczne jest powietrze, odpowiednia temperatura, pokarm. Jak człowiek nie zje, to się żołądek upomni, nie będziemy mieć siły. Ale jak człowiek się nie pomodli przez miesiąc, to nic się mu nie stanie. Nie ma czegoś takiego jak konieczność uznania Boga. Tak nas Pan Bóg stworzył, że możemy się po prostu obejść póki co bez Pana Boga. Nie można nie oddychać, ale można się nie pytać o Pana Boga. Można w ogóle się Nim nie zajmować. Nie można nie jeść, ale można się nie modlić. Nie ma w tym sensie jakby konieczności, że muszę uwierzyć. Nie, nie ma. Owszem, jest w człowieku pragnienie Pana Boga. Tak nas Pan Bóg stworzył, jak to pamiętacie, jak to pięknie święty Augustyn powiedział, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie znajdzie Boga. Czy jest coś w człowieku takiego, że nas ukierunkowuje? Dawniej się mówiło, człowiek to jest kapax Boga, czyli każdy człowiek jest jakoś skierowany do Boga. Jest w nas pragnienie kogoś ponad nami, absolutu, transcendencji, ale pragnienia mają to do siebie, że one nie są tak nachalne jak potrzeby, na przykład potrzeba snu czy jedzenia. Pragnienia po prostu można lekceważyć. I zauważmy też w tym miejscu, że nasza cywilizacja, ona się specjalizuje w tym, żeby rozbudzać w nas potrzeby. Musisz sobie kupić coś nowego, musisz odmienić sobie, musisz szukać nowych doznań. Ale ta sama cywilizacja, która rozbudza potrzeby, najczęściej to są witalne potrzeby, ta sama cywilizacja tłumi w nas pragnienia duchowe. Zwłaszcza pragnienie modlitwy. Zresztą jak człowiek ulegnie takiej konsumpcji, powiem dosadnie takiemu żarłocznemu podejściu do życia, żeby jak najwięcej skonsumować, to będzie miał problem z wiarą. To profesor Halik, no jakby nie było wielki myśliciel, on mówi, że dzisiejszy problem obojętności wobec Boga w świecie, czyli dzisiejszy ateizm, bezbożność, to jest problem wynikający z pełnego brzucha. Jak człowiek ma pełny brzuch, to nie zawsze ma pełną głowę, ale nie potrzebuje Pana Boga. O wiele łatwiej niż ten, który ma, czuje niedosyt czy głód. I zauważa ten profesor, że tego nie było dawniej w historii. Że jednak ludzie zawsze odczuwali jakiś brak, choćby zabezpieczenia jutra, brak chleba. Nie wiem, czy wiecie, że w czasach Pana Jezusa normalnie spożywało się tylko jeden posiłek dziennie. Była wieczerza. Nie wystawna, tylko taka, że można było coś zjeść. To w tamtym czasie, jak człowiek miał pełny brzuch raz na dzień, to się uważał za szczęśliwego. Czyli pokarm był synonimem szczęścia. Zobaczcie, jak myśmy daleko od tego odeszli. Sądzę, że nikt z waszych dzieci ani wnuków nigdy w życiu tak naprawdę nie był głodny. Ale mówi dalej profesor Halik, że wystarczy jednak jakiś dramat, choćby wojna, nie daj Boże, żeby człowiek zaczął grzebać w śmietnikach za kromką chleba i żeby zaczął myśleć inaczej. Nie ma w człowieku konieczności Boga, ale jest pragnienie Boga, zwłaszcza pragnienie modlitwy. Nie wolno lekceważyć pragnienia modlitwy, bo to jest najkrótsza droga do zobojętnienia wobec Boga. Rozmawiam z chłopakiem, 20 kilka lat, on mówi, ja się już nie modlę. Dlaczego się nie modlisz? On mówi, no nie czuję takiego pragnienia, nie potrzebuję. A pytam się, był w twoim życiu taki czas, żeś się modlił? On mówi, tak. Jeszcze mając 15-16 lat, jeszcze się modliłem. To mówię, to jakbyś doszedł do tego, że dzisiaj już nie potrzebujesz Pana Boga. On mówi, nie wiem, jak to się stało, co mnie to obchodzi. Ja mówię, czy to nie było tak, żeś w którymś momencie zaczął lekceważyć modlitwę? Nie miałeś czasu, nie miałeś serca, byłeś zmęczony. I po jakimś czasie, lekceważąc modlitwę raz, drugi, później coraz częściej, odkryłeś, że już tego nie potrzebujesz. Wasz rodak, ojciec Józef, Augustyn, my się dobrze znamy z księdzem proboszczem, z ojcem Józefem, on na jednym z kazań, które słuchałem, mówi tak. Po pierwsze, że na każdym kazaniu, jakie my mówimy, powinno być na końcu przynajmniej wezwanie, nie zachęta, wezwanie do tego, żeby się modlić. Bo jak my mówimy piękne słowa, nie wiem, cokolwiek, nie wiem, zachęcamy do wielkich rzeczy, ale jak się to nie przełoży na moją i Twoją modlitwę później, to wszystko nie ma sensu. Nie lekceważmy pragnienia modlitwy. Ale w tym miejscu też pomyślmy, siostry i bracia, że Pan Bóg właśnie daje nam delikatne pragnienie, pragnienia duchowe, pragnienie modlitwy, bo nas Pan Bóg nie chce do niczego zmusić. Niektórzy się dziwią, mówią, księże, dlaczego dzisiaj w tych czasach jest tyle takiej zuchwałości ze strony ludzi, takiego wprost bluźnienia. Ludzie się śmieją Panu Bogu prosto w twarz, a Pan Bóg milczy. Dlaczego tak jest? Ja mówię, no bo Pan Bóg tak nas stworzył, że nas stworzył jako istoty wolne i do niczego nas nie zmusi, ani też na siłę nic nam nie zabroni. To jest taki paradoks Boga wszechmocnego, który jest bezsilny w konfrontacji z wolną wolą człowieka. Paradoks. I to, żeby ktoś nie myślał, że to, co Pan Bóg udaje słabego, jak ma do czynienia z człowiekiem wolnym? Nie, Pan Bóg nic nie udaje. Pan Bóg naprawdę jest słaby, jak ma się skonfrontować z wolnym człowiekiem. Dlatego też, jak mówimy o wierze, to Pan Bóg nie chce nas do wiary zmuszać, tylko chce, żeby to była decyzja wolnego człowieka. Żydzi mają taką opowieść w swojej tradycji pobożnej. Mówią, że jest taka rzeka, bardzo pobożna rzeka, nazywa się Sambation. To według tego opowiadania żydowskiego to jest tak pobożna rzeka i posłuszna Panu Bogu, że jak przychodzi szabat, czyli dzień święty dla Żydów, to rzeka przestaje płynąć, zatrzymuje się. Bo chce być posłuszna Panu Bogu, który mówił, że w szabat nic nie wolno robić. No pomyślmy, czy jest taka rzeka na świecie, która by w dzień pański nie pracowała, nie płynęła? No nie ma takiej rzeki. Wszystkie rzeki, jakie są na świecie, zaczynając od Wisłoki, nie wiem, czy tam, co tutaj płynie?
Olszynka.
Od Olszynki? Skończywszy na Nilu czy na Amazonce, to są rzeki pogańskie. Rzeki, które nie słuchają Pana Boga. Świątek, piątek, Wielka Niedziela, one sobie płyną. Pogańskie rzeki nie słuchają Boga. A Żydzi mówią, co by się stało tak naprawdę, gdyby była taka rzeka, która w dzień pański posłusznie zatrzymuje się na rozkaz Boga? To by oznaczało, że każdy człowiek musiałby w takiego Boga uwierzyć. A Pan Bóg nie chce, żeby człowiek musiał, tylko żeby chciał uwierzyć. Dlatego dojrzały wybór wiary dokonuje się zawsze w wolności. Ja wiem, że może ktoś z was, rodziców, może naprawdę cierpi z tego powodu, bo widzi, że na przykład syn zobojętniał, żeście robili wszystko, żeby go wychować w wierze, żeście mu pokazali na sobie, że z Panem Bogiem trzeba się liczyć, żeście mu pokazali przykładem własną modlitwę i tak dalej. I widzicie, że on obojętnieje. Jesteśmy bezradni. Pan Bóg pierwszy cierpi z powodu tego, że człowiek wykorzystuje w tym momencie wolę swoją wolną do tego, żeby Panu Bogu powiedzieć nie. To jest jedna przeszkoda, czy okoliczność, która sprawia, że trudno uwierzyć, że nie ma konieczności Boga w naszym jakby sercu. Ale jest jeszcze jedna okoliczność, którą warto przemyśleć, mianowicie, że nie tylko Pan Bóg nie jest konieczny do życia, ale czasami zaczyna przeszkadzać w życiu. I mam takie przekonanie, że dzisiejsze odejście ludzi młodych od Pana Boga, one dokonuje się właśnie dlatego, że nie dość, że nie potrzebuję Pana Boga, to jeszcze On mi przeszkadza. On mnie uwiera. Chcę Wam opowiedzieć taką historię, która wydarzyła się autentycznie w dawnych czasach carskich. Opowiedział ją Aleksander Blum, taki duchowny prawosławny, mieszkający w Londynie. To jest historia, która pokazuje pewien mechanizm obojętnienia wobec Boga. To jest historia chłopaka o imieniu Sasza. Chłopak, który chociaż był wychowany przez pobożną kobietę, matkę prawosławną, to na studiach stracił wiarę. Tak się mu wydawało. Ale coś go niepokoiło w tym swoim ateizmie i któregoś razu poszedł do księdza prawosławnego na rozmowę teologiczną i zaczął temu księdzu udowadniać: księże, nie ma Boga, to wszystko jest wymysł. Nawracał tego staruszka w sutannie, a on go słuchał, a na końcu mówi: słuchaj, Sasza, po pierwsze, to czy ty w Boga wierzysz, czy nie wierzysz, to nie takie ważne, bo Panu Bogu akurat nie ubędzie. Strasznie się mi podoba ta uwaga tego księdza, bo czasami ludzie myślą, że jak my na przykład przyjdziemy do kościoła, to robimy łaskę Panu Bogu. To nie przychodź, bo Pan Bóg nie potrzebuje żadnej łaski. Co to byłby za Pan Bóg, który by potrzebował łaski ze strony człowieka? Że my Mu coś dajemy. My nic Panu Bogu nie dajemy. Jakby Pan Bóg chciał, to by sobie wszystko wziął. Ale wróćmy do tego Saszy i tego księdza. Mówi mu tak ten ksiądz dalej: słuchaj, Sasza, ty idź do domu i ty sobie przypomnij, w którym to momencie życia tyś doszedł do takiego przekonania, że lepiej dla ciebie jest, żeby Boga nie było. No i wrócił Sasza i zaczął zastanawiać się nad swoim życiem. Szukał tego punktu, tego momentu, kiedy zaczęły się rozchodzić jego drogi z Panem Bogiem, bo jak zaznaczyłem, Sasza był dzieckiem na początku pobożnym. Matka jego prowadziła go, to prawosławna rodzina, prowadziła tego Saszę do kościoła, do cerkwi w niedzielę i zawsze dawała mu jedną kopiejkę, żeby tę kopiejkę rzucił biedakowi niewidomemu, który żebrał przed drzwiami kościoła. Mądra matka w ten sposób chciała uczyć od małego dziecko miłosierdzia. Pewnego razu, niedługo przed świętami Bożego Narodzenia, Sasza był z mamą na zakupach w mieście i zobaczył na wystawie starodawną zabawkę drewnianego, malowanego konika. Konik kosztował 5 kopiejek. Prosił: mamuś, kup mi tę zabawkę. Mama mu nie kupiła. Wrócił do domu zły. Miał wtedy 7 lat bodajże. I zaczął sobie ten 7-latek kombinować, że jakbym temu niewidomemu nie rzucił przez 5 niedziel tej kopiejki, to bym sobie zaoszczędził i sam bym sobie kupił tego konika. A ślepy i tak nie widzi, czy mu daje, czy nie. 7 lat. I takie pomysły. Jak przyszła pierwsza niedziela, to niby się schylił, że temu żebrakowi daje tę kopiejkę, ale tak naprawdę nie rzucił tej kopiejki. W drugą, w trzecią niedzielę zrobił tak samo, a w czwartą niedzielę nie dość, że nie rzucił tej czwartej kopiejki, to piątą już mu ukradł temu żebrakowi. Bo myślenie i sumienie psuje się szybciej, niż nam się zdaje. Ale przypomniał sobie, że już po pierwszej nieuczciwości, jak stanął w kościele, to się zaczął źle czuć. Stawał zwykle z przodu. Zaczął go prześladować wzrok Pana Boga. Myślał sobie tak: no ślepy żebrak nie widzi, żem go oszukał. Ale Pan Bóg nie jest ślepy. Kiepsko to wygląda. Żył w pewnej rozterce. 7-latek. Ale na święta do domu wrócił jego starszy brat z uniwersytetu, a tam nasłuchał się na uniwersytecie różnych bezbożnych nauk i zaczął przy stole, przy tym siedmiolatku, przy mamie, przy ojcu mówić: nie ma Boga, to wymysł ludzki. Wspomina później Sasza: uchwyciłem się tej myśli, że nie ma Boga. Bo jeśli Pana Boga nie ma, to obojętne jest, czy ja rzuciłem tę kopiejkę, czy nie rzuciłem. Ale jeśli Bóg jest, to odpowiem za swoją nieuczciwość. Czyli przyjął, to dziecko przyjęło taką naukę, takie założenie, że lepiej jest, żeby Pana Boga nie było. No bo wtedy nie będzie konsekwencji jego grzechu. I mówi: wtedy zaczęło się moje bezbożnictwo. Aleksander Blum mówi na końcu tej historii, że kiedy ktoś mówi dzisiaj, że nie wierzę w Boga, tam nie muszę chodzić do kościoła, nie muszę praktykować, to trzeba do tych deklaracji podchodzić nie z filozoficznego punktu widzenia, ale bardzo praktycznie. Trzeba postawić pytanie: czy powodem twojej narastającej obojętności wobec Pana Boga nie jest czasami jakiś nieporządek moralny, jakiś grzech, w którym żyjesz, jakieś życie etycznie nieuporządkowane? Sprawdzić, czy czasami życie w grzechu nie jest powodem zobojętnienia. Bo przecież życie w grzechu bardzo skutecznie gasi ducha wiary. Zresztą to Pan Jezus mówi w Ewangelii Janowej, to jest bardzo ważny tekst, może za mało komentowany. Jezus mówi tak: światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, żeby nie potępiono jego uczynków. Co to jest to światło, o którym Jezus mówi? Albo kto jest tym światłem? Jezus mówi: ja jestem światłością świata. Ja przychodzę na świat jako prawda, jako światłość. Ale każdy, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła. Czyli kogo? Syna Bożego. Nienawidzi Boga. Mówi: Bóg mnie ogranicza, wymyślił przykazania, zabrania mi rzeczy przyjemnych, pewnie jest zazdrosny. Rodzi się w człowieku nienawiść do Boga, który zabrania, który stawia granice. Oczywiście najczęściej to jest tak, że mało kto powie: a ja nienawidzę Pana Boga, bo na przykład przykazania postawił na mojej drodze. Częściej ludzie mówią: ja do Pana Boga nie mam nic, ale ten Kościół mnie wnerwia. On taki zacofany, wsteczny, ogranicza, zabrania tego, tamtego. Ten kler taki zacofany. Ale źródłem takiego myślenia najczęściej bywa życie nieuporządkowane, czyli życie w grzechu. Jak człowiek nie chce się z tym grzechem pozbierać. To nie chodzi o to, że jak człowiek upada, a wszyscy upadamy, ale uznajemy grzech i mówimy: Panie Boże, potrzebuję Ciebie, bo jestem słaby. To taka sytuacja nas nie zepsuje. Ale jak człowiek zaczyna myśleć sobie tak: gdyby nie ten Pan Bóg, to nie byłoby tych problemów moralnych. To jest już zepsucie. W ostatni piątek rozmawiałem z taką moją parafianką, młoda dziewczyna wykształcona po studiach. Od 10 lat pracuje w Berlinie. Bardzo taka szlachetna i pobożna kobieta. I opowiadała mi, jak parę miesięcy temu była na marszu w obronie życia w Berlinie. 4-5 tysięcy ludzi, co jak na tamte warunki z ewenementem, szło w tym marszu w obronie życia, przeciwko eutanazji i eksperymentom takim różnym tam medycznym. Modlili się. I mówi: Po drugiej stronie była kontrmanifestacja zwolenników aborcji, zabijania bez hamulców. Mówi, jeszcze tak w życiu nie była przerażona wyglądem i zachowaniem tych kontrmanifestantów. Mówi, w większości pod flagami, z pentagramem. Niektórzy ubrani przez jakieś tam przyklejone czerwone rogi z jakimiś emblematami czysto satanistycznymi. Wycie, przekleństwa, wulgaryzmy, najgorsze rzeczy wykrzykiwane pod adresem tych uczestników pro-life, tego marszu. Ale mówi, najbardziej szokujący transparent, jaki ona widziała na tym marszu, to był taki. Gdyby Maryja dokonała aborcji, nie mielibyśmy problemu. Nie mielibyśmy problemu. Gdyby nie było Pana Jezusa, nie byłoby problemu, bo by nam było wszystko wolno. Nikt by nie pokoił naszych sumień. Nikt by nie mówił, że to jest zło, że to jest grzech. Wydaje się, że często przyczyną, nawet powiem wprost, nieskrywanej nienawiści wobec Boga, to jest dzisiaj to, że Bóg jest postrzegany jako właśnie wróg, zagrożenie, no nie tyle dla wolności, ale do samowoli człowieka. Jakiś czas temu w Londynie była taka inicjatywa przez neopogan wymyślona. Mianowicie na 30 autobusach londyńskich umieszczono taką kampanię reklamową, gdzie były słowa: Boga prawdopodobnie nie ma, nie martw się i ciesz się życiem. To jest to samo myślenie, nie? Bo jakby Pan Bóg był, no to trzeba się z Nim liczyć, może będą konsekwencje, ale tak naprawdę to ukryte jest za tym hasłem takie przekonanie, że Bóg jest wrogiem człowieka, ale go nie ma prawdopodobnie, tak napisali dla wszelkiego bezpieczeństwa organizatorzy, więc może się cieszyć życiem. Siostry i bracia, ale my potrzebujemy wiary. Wiary, która daje nam odpowiedź na pytanie najważniejsze w życiu, o sens naszego życia. Pytanie o sens życia to jest pytanie, skąd pochodzę, czy skąd przychodzę, dokąd zmierzam, co ja po sobie chcę zostawić, po co ja żyję na tym świecie, dlaczego cierpię, dlaczego muszę umrzeć. Pełną odpowiedź na pytanie o sens życia daje nam tylko wiara, odwołując się do Bożej myśli, do Bożego celu, jaki Bóg umieścił, dając każdemu z nas dar życia. Mówię, że potrzeba sensu to jest najgłębsza potrzeba w człowieku. Przywołam na końcu historię Wiktora Frankla, który to był psychiatra wiedeński, który w Oświęcimiu stracił właściwie większość swojej rodziny w czasie Holokaustu. Między innymi tam została zamordowana jego żona Tilly, którą wcześniej poślubił kilka miesięcy. Przeżył. Frank przeżył obóz koncentracyjny, jak sam mówił, piekło na ziemi. Napisał książkę, właściwie takie wspomnienia obozowe, pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu. I w tej książce stawia takie pytanie, co w obozie koncentracyjnym ludziom dawało siłę, żeby przetrwali to piekło na ziemi. Mówi, nie zdrowie, nie siła fizyczna, nie młodość, nie tężyzna, tylko to, co dawało siłę, to było poczucie sensu. I mówi, że człowiek jak wie, jaki ma sens jego życie, również cierpienie, wysiłek, to jest w stanie przeżyć czy przetrzymać wszystko. Dlatego trzymajmy się Pana Boga i wiary po to, żeby nie zagubić, ale zrealizować ten sens życia, jakim Pan Bóg określił. Jaki to jest sens życia? Dawniej przy chrzcie, widzę, żebym się rozgadał, to było takie pytanie, o co prosisz Kościół? Pytanie do rodziców. Mówiło się o wiarę. Dzisiaj się mówi o chrzest. O co prosisz Kościół do tego dziecka? O wiarę. A co ci daje wiara? Było pytanie drugie. Odpowiedź. Wiara daje mi życie wieczne. Prośmy Jezusa. Panie, przymnóż nam wiary, która daje życie wieczne. Amen.